Mówiliśmy tydzień temu o praktyce i o teorii. O praxis i o teoria. Mówiliśmy o tym, że w starożytnej Grecji często ludzie woleli zajmować się teorią niż praktyką, a i we współczesnej Polsce mam wrażenie, że też. Nie? Lepiej kontemplować niż orać. To brało się z tego, że oczywiście, znaczy jak wszystkie złe rzeczy, to się brało ze złego serca, ale generalnie rzecz biorąc brało się z tego, że Grecy starożytni nie za bardzo doceniali życia na tym świecie i w tym świecie. Pamiętacie, ciało jest więzieniem duszy i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym inteligencja, nie? To był ten, czy też teologowie akademiccy, to był ten, to było co? Co to było? Co? To było to, do czego wszyscy aspirują. Nie, i nawet dzisiaj, słuchajcie, zwłaszcza zasłużonym nauczycielom akademickim stawia się pomniki, nie? A tym, bez których tak naprawdę nasze życie nie mogłoby mieć miejsca w normalny sposób, o nich się zapomina, nie? Dlatego, że jedni wykonują pracę intelektualną, jeśli coś takiego w ogóle jest, a inni wykonują pracę swoimi rękoma i nogoma. Dobrze. Nie, oczywiście, zwłaszcza na wschodzie, ale także na zachodzie, ten sposób myślenia przedostał się do chrześcijaństwa. Mówiliśmy o tym, że co? Niektórzy chrześcijanie zaczęli uciekać na pustynię. Z różnych powodów, ale dorobiona do tego teoria była taka, że no właśnie, lepiej się skupić na tym życiu modlitwy, ponieważ to jest tak naprawdę ideał, do którego chcemy wszyscy dążyć. Tu była pewna różnica, dość istotna, między... I znowu, to jest powtórka, to jest streszczenie, to jest uproszczenie w związku z tym. Więc nie mówię, że nie było od tego wyjątków. Niemniej jednak, różnica główna, mimo wszystko, między przynajmniej tymi pierwotnymi mnichami pustynnymi, chrześcijańskimi, a Grekami, była taka, że przynajmniej w teorii ci mnisi chrześcijańscy nie rezygnowali z tego, czym gardzili, nie uciekali od tego, co nie było dla nich cenne w żaden sposób, ale właśnie tą swoją ucieczkę na pustynię czy ucieczkę do klasztoru traktowali jako ofiarę, którą składają z tego, co jest dla nich właśnie cenne. Nie? Stąd też celibat, kiedy się pojawił, nie był wyrazem pogardy dla małżeństwa. Mówię, przynajmniej w teorii, nie? W założeniach. Ale właśnie ofiarą, jaką ci, którzy wiążą, zobowiązują się do przestrzegania celibatu, składają z czegoś, co traktują jako coś naprawdę cennego. Nie? Ponieważ ofiara może być złożona tylko z tego, co autentycznie jest dla nas cenne i wartościowe, zgadza się? Jeśli składamy ofiarę z czegoś, co nam zbywa, to nie jest absolutnie żadna ofiara. Jezus mówi o tym przy okazji czego? Wdowiego grosza, nie? Oni dają to, z czego im zbywa. W związku z tym ich ofiara nie jest absolutnie żadną ofiarą. Wdowa dała wszystko, co miała, więc jej ofiara była ogromną ofiarą. Podobnie było w myśleniu właśnie na temat monastycyzmu, życia zakonnego i tak dalej, i tak dalej. Przy czym wiemy, że teoria bardzo często się rozmija z praktyką, nie? I różnie to bywało. Jak już mówiliśmy przy okazji krytyki kościoła późnośredniowiecznego, te zakony no, wyglądały jak wyglądały. Nie będę się powtarzać. Niemniej jednak jedna z rzeczy, która się pojawiła dość wcześnie, było takie dzielenie mimo wszystko tego chrześcijańskiego ludu na dwa co najmniej główne podgatunki. Pierwsi to byli ludzie świeccy, czyli kto? jak mówiliśmy, szamonurki na przykład, nie? I tym podobne zawody. I z drugiej strony mieliśmy duchowieństwo, czyli tych wszystkich, którzy byli duchownymi, czyli którzy się zajmowali sprawami religijnymi. Oczywiście ci ludzie, którzy, ci świeccy chrześcijanie byli potrzebni, wykonywali jakąś dobrą pracę, ale to wciąż było to takie myślenie, że oni głównie pracują po to, żeby ci duchowni mogli się zająć rzeczami ważniejszymi. A koniec końców, oczywiście wszyscy będą się po śmierci w niebie zajmować sprawami czysto duchowymi, religijnymi. Nikt nie będzie musiał być człowiekiem świeckim. W którymś momencie termin, czy też słowo określenie nawrócenie, czyli po łacinie converti, czy convertio, używano tylko i wyłącznie w stosunku do kogo? Do tych, którzy wstępowali do stanu duchownego. Nie? Czyli zostawali, nie wiem, księżmi, tudzież kim? Zakonnikami, mnichami i tak dalej. I tylko w stosunku do nich stosowano określenie też vocatio, czyli powołanie. Oni otrzymali szczególne powołanie i kiedy otrzymali to szczególne powołanie, to tak jak apostołowie rzucili te swoje sieci i poszli za Chrystusem. I z tym przede wszystkim walczył Luther i Calvin. Nie, oczywiście przeszkadzało im zepsucie tych mnichów i tak dalej, ale to nie było dla nich najważniejszy problem. Z czym? Z zakonami, bo głównie przeciwko zakonom się zwrócili. Nie? Im bardziej zamknięty zakon, im bardziej medytacyjny zakon, tym gorszy był w ich oczach. I Luther mówi, ale to tak nie może być, nie? Ze względu na to, że wszyscy jesteśmy konwerti i wszyscy jesteśmy vocatio, wszyscy jesteśmy powołani i wszyscy jesteśmy nawróceni. Wszystkie zajęcia, jakie chrześcijanin wykonuje, to jest jego służba dla Boga i dla bliźnich. Jak pamiętacie, nie? Luther bardzo często wracał do tej zasady, tak naprawdę Bogu możemy służyć tylko w jeden sposób, a mianowicie jak? Służąc bliźnim. Nawet na nabożeństwo, kiedy przychodzimy, to tak naprawdę nie służymy Bogu. To Bóg nam służy. Nie? To jest właśnie ten schemat. Protestancja jak najbardziej. Tu i w tym miejscu Bóg nam służy. Po co? Po to, żebyśmy my mogli potem wrócić do naszych codziennych zajęć i służyć bliźnim. I w ten sposób, w cudzysłowie oczywiście, spłacić dług, jaki mamy wobec Pana Boga, którego oczywiście nigdy nie spłacimy i nawet nie powinniśmy próbować. Nie? To jest ta nasza odpowiedź na służbę Boga dla nas, która się odbywa tu i teraz, że my służymy naszym bliźnim. I Luther mówi, nie, i to jest nasza służba i to do niej zostaliśmy powołani. A to powołanie, które otrzymaliśmy je w czym? W chrzcie. Nie? Chrzest jest tym, co nas powołuje do chrześcijańskiego życia, do służby Bogu, która tak naprawdę jest służbą bliźniemu. I Luther mówi, to jest właśnie to powszechne kapłaństwo. Słuchajcie, dzisiaj często, zwłaszcza w ewangelikalnych kręgach, gdy mówi się o powszechnym kapłaństwie, to jest to zrozumiane właśnie kompletnie na opak. Tak jakby to powszechne kapłaństwo oznaczało, że co? Że będziemy tak w kółko, nie? Się przemieszczać i na zmianę występować w roli, nie wiem, liturga, kaznodziei, sprawującego sakramenty, muzyka i tak dalej. Nie, żeby każdy miał możliwość służenia w kościele. Ale to nie jest kompletnie, nie ma nic wspólnego z protestantyzmem. Nie? To jest jakiś neo coś tam, ale na pewno nie protestantyzm. Powszechne kapłaństwo nie oznacza tego, że tak jak w niektórych kościołach jest... Znowu, te powszechne kapłaństwo różnie wygląda, nie? Ale czasami wygląda w ten sposób, że każdy, kto przyjdzie na nabożeństwo rano w niedzielę, musi być przygotowany, bo nie wiadomo, kto zostanie poproszony o słowo, nie? Ale słuchajcie, to oczywiście można krytykować to z punktu widzenia praktycznego. Nie, no, jeśli ktoś jest dobrym szewcem, a nie jest zbyt dobrym czy wybitnym, czy jakkolwiek by to nie nazwać, mówcą albo teologiem, to zamiast się męczyć nad tym kazaniem, które być może wygłosi, a być może nie, zależnie od tego, czy go poproszą, niech on się zajmie czym? Niech czyta literaturę dla szewców, jeśli taka istnieje, nie? Niech się doskonali w swoim szewskim fachu, czy w szewcowym fachu. Nie, i Luther mówi, dokładnie o to chodzi, nie? Wszyscy otrzymaliśmy jeden chrzest i w związku z tym wszyscy jesteśmy królewskim kapłaństwem, ale to nasze kapłaństwo nie przejawia się ani w ucieczce od świata, ani w tym, że rotacyjnie będziemy pełnić funkcję od diakona po papieża, nie? Od organisty po kogoś tam jeszcze, ale nie. Każdy z nas w tym, co robi na co dzień, w tej funkcji czy roli, w jakiej występuje, czy to ojca, czy matki, czy dziecka, czy nauczyciela, czy szewca, czy kogoś tam jeszcze innego, co robi? Służ Bogu, służąc bliźnim. Na tym polega powszechne kapłaństwo. Myśmy niestety kompletnie zapomnieli o tym i odeszli od tej idei powszechnego kapłaństwa, tak jakby to powszechne kapłaństwo oznaczało, że co? Że nie ma absolutnie żadnej różnicy nawet w funkcji, czy też w roli, jakie pełnimy w tym świecie. No dobrze. I to był właśnie główny też punkt krytyki pod adresem monastycyzmu, nie? Tak jak mówiłem. Miłość bliźniego, służba dla bliźniego może się przejawić i wyrazić tylko w czym? W tej practice, w praktyce, w konkretnym działaniu w stosunku do bliźniego, a nie w teorii. Co nie znaczy, że nie potrzebujemy teoretyków, ale zapotrzebowanie na teoretyków, na tych kontemplujących jest naprawdę ograniczone. Nie? Ze względu na to też, że ci teoretycy bardzo często się tak bardzo odrywają od rzeczywistości, że ich kontemplacje absolutnie w żaden sposób nie są przydatne tym, którzy w praktyce służą bliźnim. Niestety neoprotestantyzm, ewangelikalizm, jakkolwiek by tego nie nazwać, cierpi. Między innymi również na tę chorobę, nie? Na takiego przeintelektualizowania, że wszyscy chcą być mądralami tak naprawdę. A mądralą mogę być tylko ja, nie? Tutaj Luther mówi o czymś, co powinniście sobie zapamiętać na zawsze i na stałe. Mówi o afirmacji zwykłego życia. To jest odkrycie na miarę Kopernika. Afirmacja zwykłego życia. Ze względu na to, że znów to jest kolejna choroba, którą toczy chrześcijaństwo współczesne. Nie? My mamy awersję, alergię na zwykłe życie. Całe nasze życie uciekamy od zwykłego życia. Nie afirmujemy zwykłego życia, ale wciąż uciekamy. Wciąż coś nas... Co robi? Kłuje, gniecie, uwiera. Nie? Często słusznie. Ale jaka powinna być nasza odpowiedź na to kłucie, uwieranie i gniecenie? Ucieczka na pustynię, czy to dosłowną, czy wyimaginowaną, symboliczną? No nie. Raczej powinniśmy coś zrobić z tym kłuciem i gnieceniem, być może bezpośrednio, nie? Zająć się tym, co nas kłuje i gniecie. Ale znów, to kłucie i gniecenie, czy usunięcie tego kłucia i gniecenia nie powinno być naszym głównym celem, ponieważ to nie jest afirmacja zwykłego życia. Nie? Zawsze nas będzie coś kłuło i gniotło, tak jak Pawła, nie? Paweł prosił 3 razy Pana Boga, usuń to, co mnie kłuje i gniecie. A Pan Bóg mówi, nie, chłopie, ponieważ lepiej dla ciebie jest, jak cię kłuje i gniecie. Bo jak przestało cię kłuć i gnieść, ty byś odfrunął kompletnie i na zawsze. Afirmacja zwykłego życia. To jest to, o czym mówiłem tydzień temu. Afirmacja zwykłego życia. To jest to, że... Co? Wszystkie obowiązki, jakie wynikają z naszego życia, a przede wszystkim z miejsca, w którym się znajdujemy, czy to obowiązki związane z tym, że jesteśmy mężami, żonami, ojcami, matkami, dziećmi, nauczycielami, pracownikami, nie wiem, żołnierzami, policjantami, czy kimś tam jeszcze innym, nawet studentami. Do nich wszystkich powinniśmy podchodzić w chrześcijański sposób, nie? Jako te ci królewscy kapłani. I jakiekolwiek dobro uczynimy właśnie tu, gdzie jesteśmy, jest owocem ducha. Nie? To jest ta nasza służba bliźniemu. Już mówiłem o ojcach zmieniających pieluchy, więc nie będę jeszcze raz wracał do tego. W każdym razie, ostatecznie chodzi o to, najważniejsze jest nie to, co robimy, ale to, jak robimy. Ze względu na to, że wszystko możemy robić byle jak, nie? Możemy robić z narzekaniem, możemy być zawsze i wszędzie niezadowoleni z tego, co... O tym niezadowoleniu jeszcze będę mówił, nie? Ale znów, co zrobimy z tym niezadowoleniem? To jest główne pytanie. Zatem nie co, ale jak robimy, się liczy. A jeśli robimy to dobrze, lepiej jest być dobrym szewcem, mówi Luther, niż kiepskim nauczycielem, nie? Pastorem, królem. Nam się w naszych głowach to nie za bardzo mieści, nie? Bo my wciąż myślimy jak ten Naaman. Że to, co liczy się w życiu, czy ci, co liczą się w życiu, to są ci, którzy siedzą na tych najwyższych, nie, półkach. Czy może w loży, powinienem raczej powiedzieć. Nie, ale Luther mówi, nie. Najcenniejsi ludzie w tym Bożym świecie to ci, jak ta dziewczynka izraelska, czy izraelicka, nie? To ci, którzy dobrze czynią to, co czynią, dobrze wywiązują się ze swoich obowiązków i w związku z tym też składają dobre świadectwo wobec swoich bliźnich. Dobra. Luther, nie? On skupiał się na tym, co robimy bezpośrednio dla naszego bliźniego. Nie? To Luther podkreślał, że we wszystkim, co robię, służę mojemu bliźniemu bezpośrednio. Jestem szewcem. Pan Jan przychodzi do mnie, do mojego warsztatu, zamawia buty i w związku z tym ja, jako członek cechu chrześcijańskich szewców w Łowiczu na przykład, istniał taki autentycznie, cech szewców chrześcijan w Łowiczu był kiedyś, przed wojną jeszcze. Nie, mówię, no, Żyd, ale przyszedł do mnie po buty, więc muszę złożyć dobre świadectwo. Nie? Później przychodzi odebrać te buty. Te buty jakieś koślawe, uwierają, ale ja mu mówię, ty Żydzie, nie? I składam mu w ten sposób świadectwo o Chrystusie. Nie! Jako chrześcijanin powinienem raczej inaczej podejść do sprawy. Powinien zrobić lepsze buty niż jakikolwiek Żyd kiedykolwiek byłby w stanie zrobić, nie? Bo on powiedział, o, w tych chrześcijańskich butach to się chodzi normalnie jak papież. Kalwin trochę inaczej podszedł do tej sprawy. Oczywiście nie kwestionował tutaj absolutnie tego, że służąc bliźniemu służymy Bogu, niezależnie od tego, co robimy. Chyba że robimy rzeczy, które w sposób oczywisty łamią dekalog i przykazania Boże. Nie? Ale z drugiej strony Kalwin trochę rozszerzył to pojęcie służby i powołania. Ze względu na to, że Kalwin skupił się na pracy i zwrócił uwagę na pracy jako takiej, zwrócił uwagę na to, że bardzo często rzeczy, które my czynimy w naszym życiu, w naszych powołaniach, w naszych zawodach czy w czymkolwiek podobnym, często nie służą bezpośrednio naszemu bliźniemu. Nie? Często wykonujemy pracę, która nie przekłada się w żaden bezpośredni sposób na to, co czyni bliźnie. Nie? Bogusia jest księgową. W jaki sposób to się przekłada na służbę bliźniego? Nie, ja rozumiem pielęgniarka, lekarz, czy choćby ten piekarz, nie? Ale księgowy? Księgowy służy tylko, nie wiem, co? No dobrze, ale nawet pracownik administracyjno-biurowy, nie? W jaki sposób on może obsłużyć bliźniemu bezpośrednio? Chyba, że mu po łbie nie da, jak przyjdzie do niego po prośbie. Ale Luther mówi, ale bardzo często wykonujemy pracę, w której trudno zauważyć jakieś takie bezpośrednie przełożenie się. Nie? I Luther mówi, żeby nie było tak, że teraz wszyscy chrześcijanie być może nie będą chcieli zostać mnichami, albo może nie będą chcieli zostać księżmi czy pastorami, ale wszyscy będą chcieli zostać kim? Pielęgniarkami, lekarzami i kim jeszcze? Nie, czyli ludźmi, którzy wykonują pracę, w której, no słuchajcie, no lekarze, pielęgniarki, nie? No wszyscy ich kochają i lubią, nie? Bo oni naprawdę nam bezpośrednio pomagają, nie? No i trudno jest tego nie zauważyć. Nie, jest nawet jakiś dzień lekarza i pielęgniarki, nie? Gdzieś świętujemy właśnie ich służbę dla nas. I słusznie, nie? Jak najbardziej trafnie. Ale nie ma święta księgowego, nie? Czy jest? Czy pracownika administracyjnego? Nie ma święta pracownika, jaki się określa pracownika, która pracuje na taśmę, taśmowego. Nie ma żadnego takiego święta, dnia, kiedy byśmy, nie wiem, kwiaty wręczali tym, którzy na taśmie pracują. Nie? Dlaczego? Ponieważ mniej ceni... Kysz. To nie jest tak naprawdę... Nie, słuchajcie, wy się mylicie, jesteście w błędzie i w ogóle. Ale dobrze, że tu jesteście, bo wam wyjaśnię. Święto pracy nie jest świętem ku czci pracownika taśmowego. Święto pracy jest świętem ku czci idei pracy. Złe, komunistyczne święto, o którym fe powinniśmy zapomnieć jak najszybciej. Ale o tym dzisiaj nie mówimy. Chociaż po części. Luther mówi... Pamiętacie, myśmy mówili o tym, o Marii i Marcie. Mówiliśmy o Marii i o Marcie. Augustyn mówi, Marta symbolizuje to, kim jesteśmy tu i teraz. Maria symbolizuje to, kim się staniemy, nie? Marta musi pracować, bo żyje tu, w tym świecie, gdzie jak nie będziemy pracować, to umrzemy. Ale Maria symbolizuje to nasze przyszłe życie, nie? Gdzie już nie będziemy musieli pracować, bo nie będziemy musieli jeść, ani nawet się ubierać. Nie? Będziemy mogli siedzieć u stóp naszego mistrza i słuchać go, kontemplować. Luther mówi nie, kiedy interpretuje tę historię. Mówi, problem w życiu kontemplacyjnym polega na tym, że on właśnie usuwa takiego mnicha, czy taką osobę kontemplującą skąd? Z życia jego bliźnich. Dla Lutra to był problem. Właśnie życia kontemplującego. Dla Kalwina, Kalwin mówi, tak, oczywiście super, ja się tu zgadzam z Lutrem praktycznie we wszystkim, ale powinniśmy szerzej spojrzeć na ten problem. Ze względu na to, że życie kontemplacyjne, czyli to, którego symbolem przez wieki była właśnie ta Maria siedząca u stóp Jezusa. I znów, ja tu się nie odnoszę nie do samej historii, ale do tego, w jaki sposób ona była interpretowana w przeszłości. Nie? Kalwin mówi, nie, problem z życiem kontemplującym jest nawet większy niż to, że ono usuwa nas z życia naszych bliźnich i w związku z tym nie mamy nawet okazji, żeby im służyć. Kalwin mówi, życie kontemplujące pozbawia nas możliwości do jakiejkolwiek pożytecznej i przydatnej aktywności czy działalności. Nie? I wciąga nas coraz bardziej w bezużyteczną spekulację. Im bardziej się zajmujemy bezużyteczną spekulacją, uciekając przy tym od jakiejkolwiek pożytecznej działalności, aktywności, tym bardziej powracamy, nie? Ku najgorszym schematom i przykładom z historii Kościoła, przynajmniej według Kalwina. Nie? A z drugiej strony, im bardziej się zbliżamy do jakiejś pożytecznego działania, które znów nie musi bezpośrednio się przekładać na nie, korzyść, jaką konkretni bliźni z tej mojej działalności otrzymuje, to może być wiele jakichś tam łańcuchów pośrednich. Nie? No, bezpośrednio w jaki sposób my korzystamy z pracy górnika. No ci, co jeszcze węglem smog produkują, nie? To korzystają jakoś może bezpośrednio z pracy górnika, który pracuje akurat w kopalni węgla. Ale jak my bezpośrednio korzystamy z pracy górnika w zagłębiu miedziowym? W żaden bezpośredni sposób, nie? No i o to chodzi. Nie, no o to chodzi, że tak nie da. Nie o to chodzi, że górnik nie jest potrzebny. To, że górnicy nie są potrzebni, to Niemcy chcą nam wmówić, nie? A sami burzą kościoły, żeby sobie nowe kopalnie zbudować. I dokładnie o to chodzi, nie? Że Calvin mówi, tu nie chodzi tylko o tą bezpośrednią służbę, nie? Tu nie chodzi tylko o to przeprowadzenie babci przez jezdnię, nie? Żebyśmy się jako chrześcijanie nie skupili na działalności koniec końców tylko i wyłącznie charytatywnej i dobroczynnej, nie? Ze względu na to, że nie, no wtedy byśmy zepsuli wszystko. To też jest ważne, też jest potrzebne, nie? I to Calvin nawet nie mówi, że słuchajcie, a może my chcemy? Calvin pyta, już nawet nie chodzi mu o motywację, nie? Bo często wśród chrześcijan to właśnie my chcemy te babcie przez ulicę przeprowadzać. Dlaczego? Jak ci harcerze, bo to ktoś nas zauważy, nie? Bo świadectwo złożymy. Jeśli z taką motywacją przeprowadzamy babcię, to lepiej już je nie przeprowadzajmy, nie? Ale Calvin mówi, nie, słuchajcie, bo jeśli się będziemy tylko i wyłącznie babcię przeprowadzać przez ulicę, to w gruncie rzeczy popsujemy wszystko. Bo kto nam zbuduje tę ulicę, przez które będziemy mogli przeprowadzać te babcie, nie? Nie? Widzicie, o co chodzi? Innymi słowy, Luther mówi, cokolwiek my, jako chrześcijanie, jako kapłani i królowie, ze względu na swój chrzest, czynimy, co w ten czy w inny sposób, nawet nie bezpośrednio, ale często pośrednio, czy też pośrednio, wpływa na co? Na dobrobyt społeczeństwa, w którym żyjemy, jest naszą chrześcijańską służbą. Nawet jeśli to jest niewidoczne. Nie? I to są ci prawdziwi mnisi. Nie ci, co uciekają na pustynię, ale ci, którzy pracują w zawodach i w miejscach, gdzie nikt ich nie widzi, nikt ich nie docenia, nikt nigdy nie będzie ich dnia obchodził jako święta państwowego, a niemniej jednak oni wykonują pracę, z której inni ludzie korzystają w sposób autentyczny. Może nie bezpośrednio, może pośrednio, nie? I to jest właśnie, ja bym powiedział, to przeciwstawienie, nie? Stanu mniszego, który polega na ucieczce i na jakiejś pseudosłużbie, bo ja się teraz zamuruję w jakiejś jaskinie i to będzie moja służba dla świata, nie? Luther i Calvin zgodnie mówią, to jest kompletnie, absolutnie żadna służba dla świata. Nie, to jest ucieczka od świata koniec końców, chociaż w twoim wyobrażeniu ty być może rezygnujesz z czegoś, nie? Bierzesz krzyż swój na siebie. Pytanie, czy to jest krzyż, który Chrystus na ciebie włożył, nie? Czy to może jest krzyż, który sam sobie wybrałeś, bo ci bardziej pasuje? Nie, to ci, którzy działają, żyją, produkują rzeczy, z których gdzieś tam później wszyscy korzystają, a może część ludzi korzysta. Ci, którzy są niewidoczni, ponieważ są zamknięci albo w kopalni pod ziemią, albo w czym, albo w fabryce, albo jeszcze gdzieś tam indziej, być może oni są prawdziwymi mnichami. Oczywiście, trochę przerysowuję, przesadzam, nie? Ale o to, żeby wskazać na kontrast. Calvin poszedł nawet więcej. Calvin mówi, słuchajcie, spójrzmy na Pana Boga, nie? Bo od czasu do czasu powinniśmy to robić. Czy Bóg jest leniwy? A skąd wiemy, że nie jest leniwy? Nie, my często sobie tak wyobrażamy niebo i Pana Boga, że tak się położymy na tej chmurce, nie? Tu piwo, tu fajka, tam muzyczka, aniołki i tak dalej. I tak sobie będziemy biłać przez całą wieczność, nie? Ponieważ Bóg naszym zdaniem dokładnie to robi, nie? Albo coś podobnego. Ale powiedzcie mi, no, czy Bóg taki jest? Czy niebo będzie oznaczać wieczne lenistwo? No nie, no czytaliście Biblię? No, tam jest napisane, że przez 6 dni Pan Bóg pracował. Nawet w przykazaniu potem, w którymś to się pojawia raz w jednej wersji. Nie? A 7 dnia odpoczął. Ale odpoczął, dlaczego mu to mógł odpocząć? Odpoczął nie od swojej pracy, ale odpoczął dzięki owocom swojej pracy. Nie? I to jest schemat, który Pan Bóg nam przedstawia. Nie? I Kalwin na to zwraca między innymi uwagę. Bóg najpierw przez 6 dni pracował, potem 7 dnia odpoczął, ciesząc się owocami swojej pracy. Człowiek oczywiście mógł zacząć od właśnie odpoczynku, chociaż też nie do końca. Ale generalnie właśnie ze względu na to, że Pan Bóg za niego pracował wcześniej. Innymi słowy, Luther mówi, Pan Bóg nie jest leniuchem, Pan Bóg nie skupia się na kontemplacji, Pan Bóg częściej pracuje niż odpoczywa od swojej pracy, czy po swojej pracy. Nie? W związku z tym może my powinniśmy czynić podobnie. Ale zwraca uwagę na coś jeszcze i mówi, słuchajcie, ale do czego ta praca Boga służyła, czy do czego ona zmierza? Stworzenie świata, ale także przemianę tego świata z chwały w chwałę. Każdego następnego dnia ten świat był jaki? Lepszy niż poprzedniego dnia. Aż w końcu był bardzo dobry. Ale tu Pan Bóg nie zakończył swojej działalności, ponieważ tego 6 dnia, gdy stworzył człowieka, człowiekowi przekazał pieczę nad swoim stworzeniem. Innymi słowy, kontynuacją tego dzieła przemiany z chwały w chwałę. I Kalwin mówi, ja wiem, że to jest abstrakcyjne co nieco, nie? Bo wiele łatwiej mówić o przeprowadzeniu babci przez ulicę. Nie? I dobrze, jak nikt nic lepszego nie potrafi robić, to niech już te babcie przeprowadza. Nie? Ale Kalwin mówi, nie, słuchajcie, my powinniśmy myśleć o sobie, jako o ludziach, którzy przekształcają właśnie na podobieństwo Pana Boga, na którego obraz zostaliśmy stworzeni, świat z chwały w chwałę. Ale z drugiej strony Luther Kalwin przypomina, ale słuchajcie, to nie oznacza, że jesteście bogami, nie? W sensie, że wy z dnia na dzień tak przemienicie ten świat jak Pan Bóg podczas nie, tego tygodnia stworzenia. Nie oczekujcie takich zmian, nie? Bo szybko się sfrustrujecie i zostaniecie rewolucjonistami. Którzy rzeczywiście są w stanie czasami zmienić świat radykalnie w ciągu jednego dnia czy popołudnia. Nie? Jeden wystrzał z aurory i kapusta. Nie chodzi o to. Nie? Głównym problemem Adama i Ewy nie było to, że oni nie chcieli panować nad światem, ale to, że okazali brak cierpliwości, żeby się przygotować, a potem, żeby wypełnić ten mandat. I ich syn, zwany Kainem, wykazał się dokładnie tą samą niecierpliwością. Zbudował coś, co teoretycznie było dobre, nie? Miasto. Wymyślił, może nie on, ale jego przodkowie, nie, potomkowie, wymyślił instrumenty muzyczne i tym podobne rzeczy, które generalnie rzecz biorąc są dobre, nie? A jednak to wszystko, co oni zrobili, było złe. Dlaczego? Bo zrobili to zbyt szybko, w zły sposób. Ta ich twórczość i pracowitość była wyrazem czego? Buntu przeciwko Bogu. A w zasadzie braku zaufania do Boga. W związku z tym Kalwin mówi nie. Czyńmy to, służmy bliźnim, bo we wszystkim możemy służyć bliźnim, nawet jeśli to nie jest taka bezpośrednia służba. Nawet jeśli to nie jest zauważalna służba. Pan Bóg widzi, nie? Nawet jak nikt inny nas nie widzi. Ale bądźmy w tym, naśladujmy Pana Boga i bądźmy w tym cierpliwi, ponieważ Pan Bóg też wykazał się cierpliwością, kiedy stwarzał świat, zgadza się? Pan Bóg mógł stworzyć świat, ile czasu Pan Bóg potrzebowałby, teoretycznie, tak, na stworzenie świata? No chwilę, moment, nie? By mu wystarczyło. Jakaś tam nanosekunda, albo coś jeszcze krótszego. A jednak Pan Bóg postanowił stworzyć świat w ciągu 6 dni. Przynajmniej tak jest w Biblii to napisane. Nie? Później, gdy Mojżesz daje nam przykazania, to też przypomina nam o tym schemacie 6 dni pracy. I to, że to trwało przez 6 dni i wymagało pewnych czynności, pewnych kroków, pewnych etapów, wskazuje na to, że my mamy czynić podobnie. A zatem nie. Nie w jednej chwili. W jednej chwili nic się dobrego nie dzieje. Nic się dobrego nigdy nie stało. A zatem to nie znaczy, że nie wolno nam od czasu do czasu włączyć telewizora i wypić sobie piwo przed nim, nie? Ale to oznacza, że musimy pamiętać o tym schemacie. 6 dni pracy, 1 dzień odpoczynku. Innymi słowy, prawdziwy odpoczynek powinien być zawsze świętowaniem. A świętować możemy tylko i wyłącznie jakieś zwycięstwo. I to nie tylko, to nie musi być zwycięstwo nad faszyzmem, nie? Ale to może być zwycięstwo nad czym? Nad komunizmem, nie? To może być też zwycięstwo, to może być zwycięstwo nad tymi 6 dniami, które właśnie co minęły. Na czym polega to zwycięstwo? Na tym, że się nie poddałem. Na tym, że coś dobrego wyniknęło z mojej pracy. Nawet jeśli w następnym tygodniu przyjdą źli ludzie i to wszystko zniszczą, nie? Pan Bóg widzi. Nie, tu pamiętajmy o krzyżu. No, jak Chrystus umarł na krzyżu, też się wydawało, że to wszystko diabli wzięli i psu na budę to było potrzebne, nie? Ale nie. Pan Bóg wielokrotnie mówi, że On nigdy niczego nie zapomina, nie? To nie w przyrodzie nigdy nic nie ginie, ale u Pana Boga nigdy nic nie ginie. A zatem, kto jest chrześcijańskim szewcem? Czy ten, który szyjąc buty, wkłada do nich traktaty ewangelizacyjne? Pół biedy, jeśli to są dobre buty, nie? Chrześcijański szewc to jest ten, który robi najlepsze buty w okolicy, nie? I potem powinien być znany. Chrześcijański szambunurek powinien być szambunurkiem, który co? Najlepiej nurkuje, nie? Dobrze. Pamiętajmy o tym. Ten podział na tych powołanych, na tych mnichów, na to duchowieństwo i na chrześcijan świeckich. Jeśli już możemy mówić o takim podziale, no i mówimy, nie? To nie możemy mieć na myśli to, że to są jakieś 2 rodzaje chrześcijan, nie? Raczej mówimy tutaj o podziale czego? Ról. No ktoś musi robić to, ktoś musi robić tamto i w pewnym sensie Pan Bóg zachęca nas do specjalizacji. Nie, a nie do takiego, żebyśmy byli, nie wiem, takim człowiekiem renesansu, który się na wszystkim zna, a w gruncie rzeczy na niczym dokładnie się nie zna, albo żebyśmy byli taką człowiekiem orkiestrą, który wszystko zrobi, ale niczego dobrze nie zrobi, nie? Specjalizacja jest czymś, co wynika z Pisma Świętego. Ale z drugiej strony Luther i Calvin przypominają nam o tym, że dopóki żyjemy tu, w tym świecie, w tej historii, żyjemy pomiędzy 2 biegunami. Jeden biegun nazywa się ogród, a drugi biegun nazywa się ziemia albo kraj. Jeden to ogród Eden, świątynia, miejsce, gdzie Bóg spotykał się z Adamem. A drugie miejsce to jest ziemia Hawila, gdzie Bóg ukrył co? Złoto, które było dobre i piękne. Nie? I Adam, życie Adama miało polegać na tym ciągłym krążeniu, jak ten neutron wokół czego? Czy elektron wokół? No właśnie, nie? A raczej powinniśmy tu mówić o elipsie, nie? Bo mamy 2 bieguny między ogrodem a ziemią Hawila. Nie? I w przykazaniu Mojżesz dokładnie o tym mówi. 6 dni pracujesz, 7 dnia jest dzień święty, dzień szabatu. Oczywiście życie jest różne, im bardziej świat się komplikuje, tym trudniej jest utrzymać taki prosty schemat, że sobie w niedzielę odpocznę i pójdę do kościoła. Nie, nie zawsze jest to możliwe i trudno, trzeba się z tym pogodzić. Ale generalnie rzecz biorąc, żyjemy między ogrodem a ziemią Hawila. Tu spotykamy Pana Boga, który nas wyposaża. On nam usługuje po to, żebyśmy mogli pójść potem czy spłynąć po rzece Piszon do kraju Hawila i wydobyć w niej co? Złoto, które jest dobre i piękne, z których zrobimy dobre i piękne rzeczy, którego część może sprowadzimy z powrotem do ogrodu i sprawimy, że ten ogród stanie się czym? Miastem, nie? Albo świątynią, albo czymś podobnym. I w ten sposób generalnie rzecz biorąc reformatorzy mówili na temat, z jednej strony krytykowali to rozdzielenie chrześcijan na dwie kategorie, duchowych, świeckich, krytykowali monastycyzm, zwłaszcza ten kontemplacyjny, i zachęcali nas do tego, abyśmy spojrzeli na nasze powołanie, które otrzymaliśmy, każdy z nas, który został ochrzczony w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, do bycia królewskim kapłaństwem. Nie? I na czym ta nasza służba, nie tylko dla bliźniego, ale też generalnie rzecz biorąc dla stworzenia, dla świata, ma polegać. Nie? Zatem niezależnie od tego, czy ratujemy Puszczę Białowieską, nie wiem, czy ona musi być uratowana, czy nie, bo się nie znam na tym, czy znów robimy buty, czy wydobywamy węgiel, czy gramy, czy śpiewamy, czy tańcujemy, to jak, w jaki sposób mamy to robić? Z jakim nastawieniem? No raz na chwałę Boga, nie? Dwa ze świadomością, że w ten czy w inny sposób być może bliźni na tym skorzystają, a trzy, mając tę świadomość, która jest chyba najbardziej abstrakcyjną świadomością, że być może w jakiś sposób to sprawi, że jako ludzkość, jako stworzenie przesuniemy się choć ociupinkę bliżej czego? No tego miasta, nie? Ku któremu wszyscy zmierzamy wraz z całą naszą historią. No dobra, już nie będę was więcej męczył. Jedno zdanie na koniec. Nie? To oznacza, że życie codzienne, szeroko rozumiane, nie? I nabożeństwo z drugiej strony, czyli praca i liturgia, czyli, a może powinniśmy powiedzieć, liturgia i praca, kult i kultura, nie? Ora i labora. Nie powinniśmy nigdy w żaden sposób jednego przeciwko drugiemu, co? Nastawiać, wystawiać, przeciwstawiać. Ze względu na to, że znów to są te dwa bieguny, nie? Wokół których całe nasze życie się kręci. I to między innymi, obiecałem przestać, ale jednak nie. I to między innymi wyrażamy, kiedy przychodzimy na nabożeństwo i co robimy? Przynosimy przynajmniej w symbolicznej postaci, nie? Owoce naszej pracy. Bo czym innym jest dziesięcina, którą przynosimy? Jak nie skoncentrowanymi owocami naszej pracy, nie? Przynosimy chleb, przynosimy wino, nie? To wszystko są owoce naszej pracy. Bóg nam służy, ale Bóg służy nam poprzez co? Między innymi poprzez to, co nazywamy środkami łaski, a które są niczym innym, jak właśnie owocami naszej pracy. Nie? Nabożeństwo, dobre nabożeństwo, dobra liturgia powinna nam o tym przypominać, nie? Że między ogrodem a ziemią Hawila jest, powinna być harmonia i współpraca, a nie przeciwstawienie czy przeciwstawieństwo. Dobra, teraz naprawdę już kończę. Jakieś pytania, uwagi? Co, co? Wszystko jasne. Dla mnie nawet nie jest wszystko jasne, ale może nie jestem najbystrzejszy w tym towarzystwie.